Święta Wielkanocne, wyjątkowy czas, niedziela. To też fantastyczny gość w audycji. Alicja Węgorzewska, szczecinianka. O świętach będziemy naturalnie rozmawiały, ale powiedzmy o twoich pierwszych lekcjach. Nie śpiewu, ale fortepianu.
Ognisko muzyczne, lat 5. I najpierw przez rok niszczyłam pianino mojej kuzynki, bo ona poszła do ogniska wcześniej, do szkoły muzycznej. Natomiast dziadek powiedział, że skoro nie mogę oderwać się od fortepianu, już przestałam bawić się z dziećmi na podwórku i tylko przy tym pianinie tymi paluszkami uderzam, no to do ogniska. No, ognisko trwało przez rok. I pani od fortepianu wtedy mamę wzięła i powiedziała, że warto mnie wpisać jednak do szkoły muzycznej. W wieku 6 lat poszłam do podstawowej szkoły muzycznej Wojska Polskiego 115 i do szkoły podstawowej numer 70 na Mickiewicza, bo ja po prostu bardzo nie lubiłam chodzić do przedszkola. Mama chodziła na 7 do pracy, więc zostawiała mnie u dziadków, żeby mnie odprowadzili do przedszkola. A dziadek był takim wspaniałym chłopakiem, że jak Alunia mówiła, że nie chce do przedszkola, to zostawała w domu. A mama potem szła do przedszkola odbierać dziecko i tego dziecka większą część czasu w ogóle w tym przedszkolu nie było. W przedszkolu się bardzo nudziłam. Tam były lalki, wózki, to wszystko takie nudne. A u dziadka był gramofon, pocztówki dźwiękowe, alfabet, tabliczka mnożenia, wiersze na pamięć, muzyka. I to mnie ciągnęło, a nie jakieś tam lalki. Ja się w ogóle nigdy nie lubiłam bawić lalkami. Bawiłam się z chłopakami, graliśmy w kapsle, budowaliśmy na budowach takie tunele w piasku, chodziliśmy po drzewach, mama miała działkę warzywną, to ja byłam pierwsza, żeby wejść na drzewo i pozbierać wiśnie i graliśmy w piłkę nożną, więc ja byłam jednak chłopakiem. Chłopakiem takim do zabawy bardziej.
Ale często też kreuje rolę chłopaków na wielkich scenach.
Taki jest zawsze początek mezzosopranu, role spodenkowe, czyli młody mezzosopran kreuje role męskie w operach, partnerując sopranom jako mężczyzna. Bo niskie głosy w ogóle dojrzewają później, nabierają tej objętości, wolumenu, siły, alikwotów. Więc jak jest taki młody, niski głos, to on wtedy często śpiewa właśnie role tak zwane spodenkowe. No i najpierw była podstawowa szkoła muzyczna, fortepian, ale dla pianistów był obowiązkowy chór. No ja śpiewałam w tym chórze, bardzo mi się podobało. W ogóle to byłam przewodniczący samorządu, czerwony pasek i to zarządzanie jakby od początku było w moim życiu. No a już w średniej szkole i samorząd szkolny, i samorząd klasowy. I pamiętam, kiedyś wychowawca zrobił plebiscyt w klasie, z kim chcesz iść na wagary i z kim chcesz się uczyć. I wygrałam w obu kategoriach. I na studiach było to samo. Pamiętam, że miałam jedną koleżanką, z którą zawsze się ścigałam o pierwsze miejsce na roku. Ale potrafiłyśmy sobie wyjść na miasto, pobalować, zwłaszcza przed wojskiem, bo wojska było 8 godzin, a śpiewu 2. I bardzo przeżywałyśmy, że trzeba 8 godzin na wojsku być, więc wieczór przed wojskiem to się szło potańczyć albo pobawić. A generalnie żeśmy zawsze miały najwyższe stypendia naukowe i zawsze konkurowałyśmy między sobą, która będzie miała pierwsze miejsce w tym semestrze.
To już studia. Ale kiedy ten śpiew tak na dobre wszedł? Bo najpierw pianistka wielka miała być.
Pianino to jest baza do wszystkiego. Dla śpiewaka siadam, otwieram sobie wyciąg fortepiana, wygram wszystkie arie, znam wszystkie oznaczenia muzyczne, znam style muzyczne. O, często do mnie teraz matki przychodzą i mówią tak, słuchaj, moja córka super śpiewa, to gdzie ona ma śpiewać? Ja mówię, śpiewać? Zanim śpiewać, to niech idzie do szkoły muzycznej, nauczy się elementarza, a tak to będzie co z takich funtów śpiewać jak piosenkarki na weselach. Przecież żeby śpiewać muzykę, to jest cały język, którego należy się nauczyć, a to jest język obcy. Więc nie wystarczy wydawać z siebie dźwięki. Trzeba wiedzieć, kim jestem, o czym śpiewam, do kogo śpiewam, w jakim celu, jaki to jest styl muzyczny. Inaczej się śpiewa barok, inaczej Mozarta, inaczej tango. Więc ten fortepian jest zawsze bazą do wszystkiego innego, co chcemy w życiu robić. A nawet jeśli nie zostaniemy muzykiem, to nauka w szkole muzycznej otwiera nam horyzonty i pamięć, uczy pamięci, w wzrokowej, gdzie się wskanowuje w mózg całe strony nut, potem się uczymy świetnie języków, mamy wyśmienity słuch, zapamiętywanie. W ogóle podstawowa szkoła muzyczna to powinna być baza do wszystkich zawodów i do budowania przyszłej publiczności. Natomiast w średniej szkole muzycznej znowu był chór, no i na tym chórze zaczęłam dostawać solówki.
W pierwszym rzędzie, no bo tak jak przewodnicząca samorządu, zarządzałam to pierwszy rząd, tak?
To nawet nie chodziło o pierwszy rząd, to chodziło o moją paraliżującą tremę. Bo kiedy gra się na fortepianie, to jednakże ta publiczność pozostaje tutaj z prawej strony. Nawet nie trzeba na nią patrzeć, wystarczy dojść do fortepianu, spotkać się z fortepianem i się nie zastanawiać, co się dzieje tutaj po prawej stronie. A tu nagle trzeba było się odwrócić do publiczności i śpiewać. Mówię, oj, muszę chyba się zacząć uczyć śpiewu, bo technika daje pewność siebie. No ale to odwrócenie do publiczności to nie była prosta sprawa w moim życiu. Poszłam wtedy do dyrektora średniej szkoły muzycznej i powiedziałam do pana Zarzyckiego, że bardzo chcę iść na śpiew dodatkowy. Chcę drugi wydział. Mówi, Alicja, już macie tak, szkoła średnia muzyczna i co, jeszcze drugi wydział. No i pan dyrektor zgodził się, że będę chodzić na śpiew. Zapisałam się do pani Haliny Paterak, którą serdecznie pozdrawiam, która przybyła na moje 30-lecie we wrześniu pracy artystycznej. Ma 90 lat, jest w świetnej formie i fizycznej, i psychicznej i podróżuje w ogóle z kuzynką i przyjeżdża nawet na premiery do Warszawskiej Opery Kameralnej. I pani Halina Paterak zaczęła mnie uczyć śpiewu. Ja się tak zakochałam w tym śpiewie, że powiedziałam, żaden fortepian w ogóle. No fortepian to ja skończę w średniej szkole muzycznej, ale chciałabym iść na śpiew. Ale ciągle nie miałam odwagi, więc po średniej szkole muzycznej zrobiłam sobie rok przerwy, kiedy skończyłam już wszystkie dyplomy ze śpiewu, z fortepianu i ogólnokształcącą maturę i poszłam pracować do opery na zamku. Do chóru, żeby zobaczyć, czym jest teatr, czym są kulisy, czym są godziny pracy, jak się stawia wymagania wobec śpiewaków, jak wygląda ten świat teatru. I się zakochałam w tym kurzu, w tych kulisach, w tych kostiumach. No i przygotowywałam się na studia i dostałam się na studia do Gdańska. Po 2 latach w Gdańsku stwierdziłam, że się przeniosę do Warszawy, bo wszystko działo się w Warszawie. Po studiach wyjechałam do Karla Bergonciego do Sieny na Akademię Kidżana. Wyjechałam do Grace Bambre do Szwajcarii, kiedy zaśpiewałam koncert z okazji narodzin 6-miliardowego obywatela ziemi. Grace Bambre zaprosiła mnie do siebie do Lugano i spędziłam z nią miesiąc. Spędziłam również czas we Włoszech z Bonaldo Giottim, słynnym basem, który śpiewał z Marią Callas, miał debiut w Metropolitan. Kiedy już śpiewałam w Wiedniu, uczęszczałam na zajęcia do Hilde Cadek i to było super, bo Zdzisława Donat, o której pisałam pracę magisterską, powiedziała, wiesz Alicja, jak będziesz jeździć po świecie, to ty nie chodź po sklepach, nie kupuj ciuchów. On mówi tak, zaczniesz zarabiać pieniądze na zachodzie, wiesz, to są lepsze pieniądze niż u nas. To od razu człowiek chce tak, ciuchy, buty, ty się dowiedz od koleżanek, kto najlepiej uczy w danym mieście, gdzie ty będziesz śpiewać i idź na lekcje śpiewu i się rozwijaj. No i tak było właśnie w Wiedniu. Ja pytam, kto jest, a oni mówią tak, no jest Hilde Cadek, no jest Miljakowicz. No zdobyłam telefon do Hilde Cadek, stacjonarny, no i dzwonię do profesor Hilde Cadek. Dzień dobry, pani profesor, ja jestem Alicja Węgorzewska, jestem z Polski, śpiewam w wiedeńskiej operze kameralnej, Wiener Kammeroper. Bardzo bym chciała się u pani uczyć. A ona mówi, każdy się chce u mnie uczyć. A ja mówię, jak to? To tak nie ma, że jak chcesz się uczyć, zadzwoniłam. Ona mówi, nie, nie, mówi, ja mam tylu uczniów, ja nie mam czasu, a w ogóle dlaczego miałabym panią uczyć? A ja mówię tak, pani profesor, a mogę poprosić o jedno spotkanie w takim razie, żeby pani mnie tylko przesłuchała. Ja poszłam do Hilde Cadek i tam zostałam cały rok. Ona się zakochała w moim głosie, śpiewałyśmy cały niemiecki repertuar. Ona się kocha w Ryszardzie Strausie, zresztą potem śpiewałam Kawalera Srebrnej Róży 4 godziny po niemiecku i żadnej arii. i napisała piękny taki list polecający i po angielsku, i po niemiecku. Przychodziła na moje spektakle. Miałam szczęście do spotykania takich ludzi. Ale wracając do Szczecina, no to Aniela Książek, moja profesorka ze średniej szkoły z polskiego, zabrała kilkoro uczniów do Strumian. Tam mieszkała Joanna i Jan Kulmowie, którzy wyemigrowali z Warszawy. Współtworzyli ze Stefanem Sutkowskim, Zosią Wierchowicz, Andrzejem Sadowskim warszawską operę kameralną, a potem przyjechali właśnie do Strumian. Zaczęliśmy tam po prostu jeździć na takie komplety i Kulmowie wzięli nas pod swoją opiekę, a to były dzieciaki wszystkie, tak jak ja z liceum muzycznego, więc taki artystyczny wymiar. Śpiewaliśmy tam, robiliśmy teksty aktorskie, pisaliśmy wiersze, robiliśmy śpiewogry z dziećmi nawet tam z kościoła i wiejskimi. Wujek kazał mi śpiewać wielkie arie operowe, siadał do fortepianu, a pewnego dnia mnie po prostu zapakował w samochód z ciocią i zawieźli mnie do Warszawy, do Zdzisławy Donat. Do Teatru Wielkiego. Zdzisława Donat przyleciała właśnie z Metropolitan w pięknym futrze. Śpiewała Królową Nocy i w Teatrze Wielkim miała śpiewać. I oni mówią tak, Kasiu, my tu mamy taką dziewczynę. Ona by chyba chciała być aktorką, bo się zakochała w teatrze, bo nie ma takiej odwagi, żeby śpiewać, ale jest po średniej szkole muzycznej. To może dobrze by było, żeby ona jednak śpiewaczką była, bo tych aktorów to jest tak dużo, a teraz są czasy niepewne. Może trzeba będzie na zachód wyjeżdżać, żeby pracować. Posłuchaj jej. No i pani Zdzisława wystawiła ciocię i wujka za drzwi i mówi tak, dobrze, ale ja to tak sama z nią pobędę. No i tak godzinę żeśmy rozmawiały, śpiewały, ćwiczyły. Otworzyła drzwi i mówi tak, nie martwcie się, ona i tak będzie śpiewaczką. Także wyrok został wydany. To trwało długo. Nie powiem, że to było takie, jak dzisiaj się wydaje, media społecznościowe. Zrobię sobie 3 zdjęcia, parę selfie, tutaj jakieś rolki, reelsy i będzie kariera. Nie, to nie te czasy.
Ja pedagog Alicja Węgorzewska.
Bywam jurorem, bywam trenerem, bywam pedagogiem. O, jest taki piękny projekt Marka Piekarczyka, Integracja Dźwiękiem Malowana, gdzie uczymy przez kilka dni dzieci zdrowe z dziećmi chorymi i oni występują z profesjonalną orkiestrą. Trenerka Voice Senior, praca pedagogiczna, bo warsztaty, bo spotkania z tymi ludźmi, poznawanie ich historii, uczenie się również od nich, życia, uczenie się tego, że oni pod koniec życia mogą spełniać swoje marzenia. Przeżyli życie wychowując dzieci, mając rodzinę, a w pewnym momencie, kiedy te dzieci odchowane już poszły w świat, to oni sobie mówią tak, a ja tak zawsze kochałam śpiewać, a moja pani Waleria. Pani Waleria, dzieci, mąż, wnuki. Ale mąż nie pozwalał śpiewać. Był zazdrosny. Waleria w domu siedzieć ma i nigdzie nie chodzić, żadnego śpiewania. Waleria lat 59 mówi do męża, wiesz, to ja już jednak zacznę śpiewać. Zapisuje się do chórów różnych, w kościele przy parafii i innych jakichś takich senioralnych zaczyna śpiewać. 10 lat później, Waleria lat 69, mąż rozsierdzony, rozgrzany do czerwoności, bo Waleria ciągle śpiewa. I ma większy repertuar, ćwiczy w domu, spotyka się z koleżankami śpiewającymi. Co robi Waleria? Rozwodzi się z mężem w wieku lat 69. I co się dzieje po 80? Waleria idzie do Wojsa. Wnuki mówią i dzieci, Walerio, babciu, prababciu, co ty oszalałaś? To w ogóle nie dla ciebie miejsce. Co Waleria robi? Idę do Wojsa, będę śpiewać. I co, dochodzi ileś etapów do półfinału? Wspaniale, naprawdę. Tak budujmy siebie. Róbmy małe przyjemności, duże przyjemności. Róbmy to, co kochamy w życiu. Dlatego ja zawsze pytam kogoś, co masz w sercu. A jeśli masz w sercu muzykę, to ona cię dopadnie nawet w wieku 59 lat.
Jak to się robi, że się ma cudowną córkę?
Córkę 22-letnią, nie, studentkę. Amelka jest, Amelka, już nie mogę mówić o niej Amelka, Amelia. kończy w tym roku drugi rok studiów aktorstwa nowych mediów w Warszawskiej Szkole Filmowej. Ona poszła trochę w moje ślady, ale idzie swoją drogą, bo jest niezwykle twórcza. Pisze teksty, pisze wiersze, pisze piosenki, robi etiudy, reżyseruje, pisze scenariusze, zatrudnia się jako asystent reżysera, zarządza już jako starosta roku. Ma jeden talent, którego ja w ogóle nie posiadam, bo gdyby mi dano coś narysować, no to to naprawdę można się pośmiać. Amelia ma niezwykły talent plastyczny, ale też taki aranżacyjny, ma fotograficzne oko. No po prostu jest bardzo, bardzo teatralna. Jej marzeniem jest, ona sobie też to poukładała tak w głowie fajnie, że teraz to aktorstwo, potem reżyseria, a potem zarządzanie. Będę trzymać kciuki i powiedziałam jej, rób to, co ci po prostu gra w sercu, bo wtedy będziesz wstawać rano i nie będziesz się męczyć, że idziesz do pracy, tylko idziesz tworzyć swój świat, idziesz robić sztukę, tworzyć projekty kulturalne. No i ona jest niezwykle twórcza. Teraz jest przed nią licencjat i dalej trzeba iść w świat.
Taką historię słyszałam od pewnej damy. Mówi w Warszawie taksówkarzowi, proszę zawieźć nas do opery kameralnej. I taksówkarz taki zdziwiony, jest taka opera? Opera za dyrekcji Alicji Węgorzewskiej stała się wielką sceną. Wreszcie wiemy, gdzie jest. Każdy taksówkarz dowiezie, bo się dzieje i dzieje.
Mamy dwie sceny, niezwykle dynamiczne. Ta scena po Janie Kulmowej z Sutkowskim, no to jest scena w Alei Solidarności, gdzie gramy Mozarta, gramy barok, gramy wszystko, oddajemy cesarzowi co cesarskie. Ale mamy drugą taką eksperymentalną scenę basenu artystycznego. To jest bardzo ciekawy budynek, bo mam zdjęcie, kiedy nad tym basenem stoi prezydent Hoover z chłopakami, małymi takimi. Oni skaczą do wody, bo tam był basen prawdziwy. I teraz w tej nitce basenu jest publiczność, a okalające platformy to są platformy sceniczne. To była siedziba IMKI, tak zwanej przedwojennej YMCA, generał Haller, a potem mieszkał tam Tyrmand, a teraz to jest Zagłębie, taki mały Broadway w Warszawie, gdzie jest studio Buffo, gdzie jest garnizon sztuki, no i jest basen artystyczny. I tam gramy opery współczesne, gramy jazz, gramy muzykale, ale to wszystko jest trochę niszowe, bo nie gramy muzykali Andrew Lloyd Webbera, tylko gramy muzykale Krzesimira Dębskiego czy Stevena Sondheima, bardzo wyrafinowane. Tam się urodził projekt Jazz z MACV, czyli granie jazzu wraz z orkiestrą na instrumentach historycznych. Dodam tylko, że nasz projekt z Leszkiem Możdżerem i z Krzysiem Herdzinem, kolędy w zeszłorocznej Herdzina, to bestseller Empiku i zarejestrowane dla Telewizji Polskiej były w Wigilię z Bazyliki Mariackiej na głównej antenie. A Leszek Możdżer i nasz projekt Jazzy MACV Kompozyty, bestseller Empiku, absolutny również, je pierwsze miejsce i nagroda Jazz Forum za kompozycję roku dla Leszka, za koncert i trasę roku dla opery kameralnej. Ja nigdy nie myślałam, że Warszawska Opera Kameralna stanie się liderem w nagrodach ze świata jazzu. Robię to, co w sercu gra. Jeśli ktoś mi mówi, wiesz, ale jazz z orkiestrą na instrumentach historycznych. Ja wiem, tak, taki wymyśliłam projekt. Ostatnio wymyśliłam projekt Karminy Burany, do którego zaprosiłam Gromiego, który ma miliony wejść na YouTubie. Stworzyliśmy również elektroniczną wersję Fortuny i niezwykłe multimedia. Jesteśmy tuż po premierze marcowej w Płocku w Arenie. I wszyscy powiedzieli, że to jest prawdziwy XXI wiek, więc możemy teraz już jechać w świat.
To kiedy odpocząć?
Nie, za moment festiwal mozartowski, który w tym roku otwieramy brydżem między Warszawą a Wiedniem, czyli 13 maja w Filharmonii Narodowej, 19 w Musikverein, z którego ze Złotej Sali komentuje koncert noworoczny z Wiednia. I tam gramy już trzeci raz, ale pierwszy raz festiwal mozartowski, bo 2 lata temu zagraliśmy Pasję Janową w Wielki Czwartek, w zeszłym roku Symfonię Haydna i Beethovena. W tym roku wracamy z repertuarem mozartowskim, potem jeszcze 2 wielkie koncerty w Domu Mozarta w Wiedniu, i Hofburg, kapelę, symfonię Mozarta. Więc jedziemy zdobywać Wiedeń Mozartem z Warszawską Operą Kameralną w maju.
To jeszcze troszkę czasu z Warszawską Operą Kameralną. Teraz wróćmy do Świąt Wielkiej Nocy.
Święta wielkanocne są najważniejszymi świętami. Dla mnie te święta nie są o malowaniu pisanek czy o polewaniu się w lany poniedziałek, tylko no jest przeżyciem Triduum Paschalnego, rekolekcjami, przygotowaniem się do tych świąt. Ja w ogóle bardzo lubię chodzić do kościoła. Mamy wspaniały kościół w parafii, który ma przeogromne okna w postaci takiej Eucharystii, jakby w kształcie hostii. I kiedy siedzę tam wiosną właśnie, zaczynają się zielenić drzewa i wisi krzyż. Ja potrzebuję takich momentów zatrzymania, wyciszenia, modlitwy i lubię się modlić w kościele, bo wszystko, co mnie otacza, jest tak przebodźcowane w moim życiu. Zarządzanie taką dużą instytucją, jaką jest Warszawska Opera Kameralna, premiery, festiwale, produkcje telewizyjne, wyjazdy zagraniczne, polskie, tworzenie swoich recitali, udział w różnych koncertach. To jest cały czas takie życie na gazie. Także dla mnie święta, na malowanie pisanek i wskoczenie do kościoła na 15 minut w sobotę, to nie są święta. Mnie nauczono w domu i w rodzinie, że się przeżywa Wielki Czwartek, Wielki Piątek, liturgię światła w sobotę. I kocham to zatrzymanie, kiedy mogę sobie usiąść w kościele, uklęknąć, porozmawiać z Bogiem, znaleźć połączenie, nić, modlitwę. Bardzo, bardzo są mi potrzebne takie momenty. Co my świętujemy? Mnie przeraża teraz, jak my świętujemy Boże Narodzenie na przykład. Czy ktoś w ogóle mówi o Bożym Narodzeniu? Czy mówi o Bogu? Jezus się narodził? Dlaczego ten Jezus się narodził, przyszedł na świat? Zaczyna to być sprowadzane do Mikołaja, dzwoneczków, prezentów, światełek. To chyba nie o tym są święta Bożego Narodzenia i tak samo święta Wielkanocy. Po prostu zastanówmy się, gdzie idzie świat, jak to wszystko zmierza nie w tych kierunkach i próbujmy naprawić ten świat, tego Państwu życzę. Pozdrawiam serdecznie, Alicja Węgorzewska.